Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Miłość w prawdzie, tak zatytułowana jest encyklika społeczna Benedykta XVI, którą zaprezentowano dziś w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Syntetycznie omówimy dokument, który skomentuje następnie ksiądz Andrzej Koprowski. Z kolei w cyklicznej audycji Apostole Narodów ksiądz Waldemar Turek przypomni proces świętego Pawła przed rzymskim namiestnikiem Feliksem. We wtorkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Caritas in Veritate, czyli miłość w prawdzie, to tytuł opublikowanej dziś trzeciej encykliki Benedykta XVI. Jest to dokument społeczny, a zarazem głęboko teologiczny. Jego punkt odniesienia stanowi wydana przed 40 laty encyklika Pawła VI Populorum Progressio.
Nowa encyklika Benedykta XVI mówi o kryzysie gospodarczym i finansowym, jednak nie to jest jej głównym tematem, powiedział podczas watykańskiej prezentacji dokumentu kardynał Renato Martino. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax zauważył, że Caritas in Veritate podejmuje ten temat w świetle nauki społecznej Kościoła, akcentując wysuwaną już przez Jana Pawła II potrzebę przemyślenia tak zwanego zachodniego modelu gospodarczego.
Według Caritas in Veritate kryzys zobowiązuje nas do ponownego przemyślenia naszej drogi, do przyjęcia nowych reguł i znalezienia nowych form zaangażowania, do korzystania z pozytywnych doświadczeń i odrzucenia negatywnych. W ten sposób kryzys staje się okazją do rozeznania i czynienia nowych projektów. W tej perspektywie, raczej pełnej ufności niż rezygnacji, należy stawić czoło obecnym trudnościom.
Encyklika Caritas in Veritate stanowi pogłębienie dotychczasowego nauczania Kościoła, podkreślił prezentując dokument arcybiskup Gianpaolo Crepaldi. Ordynariusz Triestu 15 lat pracował w papieskiej Radzie Justitia et Pax.
Syntetycznie ujmując przesłanie encykliki, określiłbym je następująco: otrzymywanie poprzedza działanie. W tym punkcie Caritas in Veritate postuluje prawdziwe nawrócenie na nową mądrość społeczną. Nawrócenie od wizji ludzi utrzymujących, że są jedynymi i pierwotnymi twórcami społeczeństwa oraz zasad regulujących relacje społeczne, ku wizji wsłuchującej się w dochodzący do nas zamysł, będący wyrazem projektu dla ludzkości, którą sami nie dysponujemy.
Papieski dokument wprost mówi o potrzebie reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i międzynarodowej struktury ekonomicznej i finansowej. Wskazuje na potrzebę prawdziwej politycznej władzy światowej, która musi przestrzegać w sposób spójny zasady pomocniczości i solidarności. Papież postuluje też ustanowienie wyższego stopnia porządku międzynarodowego dla zarządzania globalizacją.
Co oznaczałoby to w praktyce? To pytanie podjął przy okazji watykańskiej prezentacji dokumentu profesor Stefano Zamani. Ekonomista z Uniwersytetu Bolońskiego jest konsultorem papieskiej Rady Justitia et Pax. W jego przekonaniu chodzi o, po pierwsze, utworzenie obok obecnego zgromadzenia ONZ drugiego zgromadzenia, w którym zasiadaliby przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z różnych krajów.
Po drugie, chodzi o powołanie do życia Rady Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego ONZ, której zadaniem byłoby wsparcie obecnej Rady Bezpieczeństwa.
Po trzecie, o powołanie światowych organizacji do spraw migrantów oraz do spraw środowiska na wzór Światowej Organizacji Handlu.
Oraz po czwarte, o wpłynięcie na Międzynarodowy Fundusz Walutowy po to, by podjąć problem waluty globalnej i zreformować światowe rezerwy finansowe, tak jak to zaproponowano na konferencji Narodów Zjednoczonych 23 czerwca 2009 roku.
Z kolei kardynał Renato Martino, odpowiadając na pytania dziennikarzy, podkreślił, że nowa encyklika nie domaga się ustanowienia jakiegoś superrządu światowego. Taki globalny autorytet powinny mieć już istniejące organizacje. Dlatego właśnie papież wzywa do reformy ONZ, wyjaśnił kardynał Martino.
Nową papieską encyklikę Caritas in Veritate gruntownie przeczytał dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ojciec Andrzej Koprowski.
Nowa encyklika jest realną szansą, ale w nie mniejszym stopniu wyzwaniem. Nie jest łatwą lekturą, ale i nie jest twierdzą nie do zdobycia. Przeciwnie, wciąga, pobudza do refleksji o współczesności. Co krok budzi skojarzenia z tym, co wiemy o biedach, napięciach współczesnego świata, także o rozsypującej się więzi międzyludzkiej, społecznej w naszej ojczyźnie. Dostajemy owoc przemyśleń papieża, ale i doświadczenie, jakie Kościół, który jest prawdziwie powszechny, gromadzi w bardzo zróżnicowanych kontekstach krajów, kontynentów, narodów, uwarunkowań, mechanizmów i realiów prac organizacji międzynarodowych okresu globalizacji. Benedykt XVI wyraźnie pokazuje ogrom zmian, jakie zostały dokonane w tym czasie. Powiększa się bogactwo światowe pojmowane globalnie, ale wzrastają nierówności. W bogatych krajach ubożeją nowe kategorie społeczne, rodzą się nowe formy ubóstwa. W kręgach najbardziej ubogich niektóre grupy cieszą się pewnego rodzaju rozrzutnym, konsumpcyjnym nadrozwojem w sposób nie do przyjęcia, kontrastującym z trwałymi sytuacjami nieludzkiej nędzy. Korupcja i nielegalność są obecne zarówno w zachowaniach podmiotów ekonomicznych i politycznych krajów bogatych, starych i nowych, jak i w krajach ubogich. Ludzkie prawa pracowników nie są przestrzegane przez wielkie przedsiębiorstwa ponadnarodowe, a także przez miejscowe grupy produkcyjne w krajach ubogich i znajdujących się na drodze rozwoju. Pomoc międzynarodowa bywa często przekazywana niezgodnie z jej przeznaczeniem, zarówno ze względu na nieodpowiedzialność w łańcuchu podmiotów darujących, jak i odbiorców. Systemowe zwiększanie się nierówności między grupami społecznymi w tym samym kraju i pośród ludności różnych krajów nie tylko zmierza do niwelowania więzi społecznych, wystawia na ryzyko demokrację, ale ma też negatywny wpływ w zakresie ekonomicznym przez postępującą erozję kapitału społecznego, czyli całego zespołu relacji zaufania, wiarygodności, poszanowania reguł nieodzownych w każdym współżyciu obywatelskim. W tym kontekście niepokoi zachwianie szans dostępu do pracy przez wszystkich oraz to, co tyczy ekologicznego zdrowia planety. Niezbędne jest przełamanie schematów i ukierunkowanie imponujących nowych sił dynamicznych, ożywiając je w perspektywie cywilizacji miłości. Papież podkreśla, że zmieniła się sytuacja państwa. Z jednej strony musi stawiać czoło ograniczeniom, jakie jego suwerenności narzuca nowy międzynarodowy kontekst ekonomiczno-handlowy i finansowy. Z drugiej zaś coraz bardziej ujawnia swoją niewystarczalność, niewydolność wobec potrzeb społeczeństwa obywatelskiego. Jak mówi papież, wyłączne binomium, rynek, państwo niszczy poczucie społeczne, natomiast formy ekonomiczne, solidarne, znajdujące najlepszy teren w społeczeństwie obywatelskim, nie sprowadzając się do niego, stwarzają poczucie bycia społeczeństwem. Kilka razy w różnych kontekstach mechanizmów ekonomicznych i społecznych i politycznych Benedykt XVI wraca do konieczności lepszego sprecyzowania roli władz publicznych, tak by dzięki nowym sposobom funkcjonowania zostały wzmocnione nowe formy uczestnictwa w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, które realizują się przez działalność organizacji właściwych społeczeństwu obywatelskiemu, aby bardziej wzrastała uwaga i uczestnictwo w Respublika ze strony obywateli.
Mówił ojciec Andrzej Koprowski, jezuita. Dodajmy, że zaprezentowana dziś encyklika Caritas in Veritate ukazała się równocześnie w 7 językach. Oprócz oryginału łacińskiego dostępna jest po angielsku, francusku, hiszpańsku, niemiecku, portugalsku, po polsku i po włosku. Pierwszy nakład w przypadku pierwszych 6 języków wynosi łącznie 50 tysięcy egzemplarzy. Natomiast po włosku, staraniem Watykańskiej Księgarni Wydawniczej, wydrukowano już 500 000 kopii. Z tekstem nowej encykliki można się zapoznać także w internecie na stronie watykańskiej www.vatican.va lub na stronie Radia Watykańskiego www.radiowatikana.org, wybierając program polski. Śladami apostoła narodów.
proces przed namiestnikiem rzymskim Feliksem.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Święty Paweł, przyprowadzony do Cezarei Nadmorskiej, w której rezydował gubernator rzymski, został umieszczony w pretorium. Po 5 dniach przybył z Jerozolimy arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem Tertullosem. Oni to, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, wnieśli przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi. Kiedy go wezwano, Tertullos rozpoczął mowę oskarżycielską. Dzięki Tobie żyjemy w zupełnym pokoju, mówił. Dzięki Twej przezorności polepsza się byt tego narodu. Zawsze i wszędzie przyjmujemy to, dostojny Feliksie, z wielką wdzięcznością. Aby Cię jednak dłużej nie zatrzymywać, proszę, abyś nas łaskawie posłuchał przez chwilę. Stwierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty Nazarejczyków, szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie. Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go. Przesłuchawszy go, będziesz mógł sam od niego dowiedzieć się wszystkiego, o co go oskarżamy. Mimo że Żydzi nie darzyli sympatią okupujących ich ziemię Rzymian, we wniesionym przeciwko świętemu Pawłowi oskarżeniu Tertullos rozpoczął wystąpienie od czołobitnej pochwały gubernatora Feliksa i jego rządów. Przemawiający retor skierował następnie pod adresem świętego Pawła wyraźne i poważne zarzuty. Jest przywódcą sekty religijnej, czyli apostatą. Wzbudza niepokoje wśród Żydów na całym świecie, usiłuje zbezcześcić świątynię. Właściwie każde jedno z tych oskarżeń mogło pociągnąć, w świetle obowiązującego prawa rzymskiego, karę śmierci. W swojej obronie święty Paweł starał się stanowczo, spokojnie i w bardzo uporządkowany sposób odeprzeć poszczególne punkty oskarżenia. Wiem, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu. Dlatego śmiało się będę bronił. Możesz się bowiem przekonać, że nie więcej niż 12 dni temu przybyłem do Jeruzalem, aby oddać pokłon Bogu. Nie spotkali mnie rozprawiającego z kimkolwiek w świątyni, ani wywołującego zbiegowisko, czy to w synagodze, czy w mieście. I nie mogą oni dowieść ci tego, o co mnie teraz oskarżają. To jednak wyznają przed tobą. Według drogi nazywanej przez nich sektą służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w prawie i u proroków. Mam też w Bogu nadzieję, którą również oni mają, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Po wielu latach przybyłem z jałmużnami i ofiarami dla mego narodu. Wtedy spotkali mnie oczyszczonego w świątyni, bez tłumu i bez zbiegowiska, niektórzy Żydzi z Azji. Oni powinni stanąć przed tobą i wnieść skargę, jeśli mają coś przeciwko mnie. A ci tutaj niechże powiedzą, jakiego przestępstwa dopatrzyli się we mnie, gdy stanąłem przed Sanhedrynem. Wysłuchawszy rzeczowej obrony świętego Pawła, prokurator Feliks odroczył rozprawę do przybycia głównego świadka Lizjasza. Zachował jednak areszt tymczasowy i polecił setnikowi w dalszym ciągu strzec więźnia. Taka sytuacja miała trwać dla apostoła narodów długie 2 lata, od 58 do 60 roku. Wróćmy jeszcze na chwilę do samego procesu, jaki się odbył w Cezarei Nadmorskiej i do głównych jego trzech aktorów – Ananiasza, Feliksa i świętego Pawła. Ananiasz został ustanowiony arcykapłanem około 47 roku. Sprawował swój urząd w sposób bezwzględny i okrutny. W procesie przeciwko świętemu Pawłowi odgrywał rolę pierwszoplanową i formułował poszczególne zarzuty. Święty Łukasz ukazuje go jako przedstawiciela świata religijnego o bogatej historii i surowych regułach, zamkniętego na nową religię głoszoną przez świętego Pawła i jego współpracowników. Ananiasz został zamordowany w 66 roku na początku wojny żydowskiej. Antoniusz Feliks, rzymski gubernator Judei od 52 do 59 lub 60 roku, znany był ze swej chciwości, brutalności i rozwiązłości. Do Żydów odnosił się z pogardą i okrucieństwem. Według Swetoniusza zawierał trzykrotnie związek małżeński z kobietami z bogatych rodów. Gdy w Cezarei Nadmorskiej stanął przed nim święty Paweł w roli więźnia, Feliks znał już dosyć dobrze zwyczaje kraju, w którym sprawował zaszczytny urząd. Z racji na rzymskie obywatelstwo apostoła i nieprzejednaną postawę Sanhedrynu w stosunku do niego, musiał zachować szczególną ostrożność. Mimo że był raczej przychylnie ustosunkowany do świętego Pawła, jednak, podobnie jak swego czasu Piłat, nie chciał się nikomu narazić. Na próżno oczekiwał propozycji łapówki ze strony świętego Pawła i, chcąc się przypodobać Żydom, pozwolił, aby do końca czasu jego urzędowania apostoł pozostał w więzieniu. Feliks rządził Judeją około 8 lat. Opuścił ją przymuszony oskarżeniami ze strony Żydów i zniknął z widowni dziejów. Wreszcie trzeci aktor procesu, apostoł święty Paweł. Odrzucił oskarżenie o sprowokowanie zamieszek, wyjaśnił swoją sytuację jako Nazarejczyka, która w żaden sposób nie przeszkadzała mu pozostawać wiernym jego żydowskiej religii. Obronił się przed zarzutem sprofanowania świątyni. Z punktu widzenia prawa mógł więc spodziewać się zwolnienia, ale ze spokojem przyjął też decyzję Feliksa o przedłużeniu aresztu. Przecież kilka lat wcześniej pisał w pierwszym liście do Koryntian: mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Pamiętajmy te słowa Pawłowe, zwłaszcza wtedy, gdy w jakikolwiek sposób cierpimy z powodu niesprawiedliwych osądów ludzkich. Apostoł przegrał proces przed Feliksem, ale wygrał przed Bogiem i historią, która kiedyś właśnie jemu przyzna zdecydowanie rację.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. We wtorkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.